czas więc na nasze kulturowe dziedzictwo. Dziś cykl Na naszej ziemi rodzą się twórcy. I teraz pani Aneta Kolańczyk i pan Janusz Wysogląd będą chcieli przywołać naszej pamięci postać Marii Konopnickiej.
Przed sobą fotografię kobiety z roku 1885. Twarz owalna, o delikatnych, regularnych rysach, prosty, lekko zadarty nos, duże, ładne oczy, zgrabnie wykrojone usta, na których drga leciutki uśmiech. Długie włosy, zaczesane gładko, spięte na karku w kok. Kobieta na zdjęciu ma 43 lata, choć wygląda dużo młodziej, i bagaż życiowych doświadczeń, który nijak nie pasuje do tej delikatnej i dziewczęcej twarzy. Ta sama kobieta, orędowniczka prostych ludzi, ulubienica dzieci, wyzna.
Nie wam, słowiki, wtórzyć przychodzę. Nie z tobą, różo, kwitnąć przy drodze, którą przemija smutnych tysiące, niesionych burzą od wieku. Nie z tobą w blaskach budzić się słońce, co świecisz równie cicho i jasno. Czy duchy płoną, czy w walce gasną? Lecz z tobą płakać, człowieku.
Maria z Wasiłowskich Konopnicka, bo o niej tu mowa, kobieta symbol, jedyna postać w polskiej literaturze, której twórczość adresowana jest do wszystkich pokoleń, która w śpiewnych tonach swojej lutni umiała zamknąć bolesną i gorzką prawdę o ludzkim losie. Przyszła na świat w Suwałkach 23 maja 1842 roku. Jako drugie dziecko Józefa Wasiłowskiego i scholastyki z Turskich Wasiłowskiej. Z tym miastem na Kresach, leżącym nad Czarną Hańczą, wiążą się początkowe lata życia poetki. Cóż może pamiętać dziecko? Poszczególne obrazy z życia układają się po latach w pewną całość, ale te najważniejsze, choćby były przywoływane, bardzo mocno pozostaną zamglone i niewyraźne. Przybiorą pewne kształty, które rozbudowuje fantazja i nada im nową formę i nowe życie. Musimy pamiętać, że okres suwalski zamyka się w kilku latach, gdyż w 1849 roku siedmioletnia Maria stanie wraz z rodziną na Kaliskim Bruku. Tu właśnie stary gród nad Prosną będzie kształtował dziewczęcą duszę. Tu będzie dorastać, tu przeżyje pierwszą żałobę i pierwszą miłość. 17 sierpnia 1902 roku w liście do hrabiego Antoniego Wodzyńskiego Maria Konopnicka pisze:
urodziłam się w Suwałkach, gdzie ojciec mój był obrońcą prokuratorii. Wprędce jednak przeniesiono go do Kalisza na podobną posadę.
Jak wynika z badań Haliny Sutarzewicz, Wasiłowscy zamieszkali najpierw u zbiegu ulic Zamkowej i Grodzkiej. Dom ten został zniszczony przez Niemców w 1914 roku. W krótkim czasie przenieśli się do budynku na rogu ulicy 3 Maja i placu Kinickiego, zwanego Pałacem Puchalskich. Dzieciństwo Marii i jej rodzeństwa upływało w domu, może nie bogatym, ale utrzymanym na przyzwoitym poziomie. Zarobki ojca nie były wielkie, wystarczające jednak, by dzieci do czasu swego samodzielnego życia nie zaznały niedostatku. 29 marca 1854 roku umiera scholastyka Wasiłowska. Ciężar utrzymania i wychowania sześciorga dzieci spada na barki Józefa, który choć pracowity i oddany dzieciom, nie potrafi stworzyć im atmosfery ciepła i życzliwości.
Atmosfera naszego dzieciństwa była bardzo różna od tej, w jakiej dzieci żyją zwykle. Ojciec mój był mistyk, ogromnie religijny samotnik, oddany pracy i dzieciom, prawie mizantrop. Wychowywał nas zgoła bez kobiecego wpływu, czytując nam książkę o naśladowaniu Chrystusa, którą tak samo jak i wiele Ewangelii i przypowieści biblijnych umiałam w pierwszym niemal dzieciństwie na pamięć. Poetów naszych poznałam też z ust ojca i z naszych wieczornych z nim rozmów i czytań. Naprzód Karpińskiego, potem Mickiewicza, Słowackiego i Krasińskiego znacznie później i na własną rękę. Czytając poezję, ojciec mój bywał do łez wzruszony, a my najczęściej płakaliśmy wszyscy, widząc łzy ojca. Tak pamiętam, poznałam Walenroda. Może to reminiscencja dzieciństwa, że dotychczas nie mogę bez dreszczu i bladości słuchać głośnego czytania poezji. Dom nasz sierocy był prawie zakonnym domem. Nie przyjmowano w nim i nie oddawano żadnych wizyt, nie prowadzono żadnych wesołych, światowych rozmów, a spacery, na które nas ojciec prowadził, miały za cel zwykły cmentarz.
Te słowa napisze po latach Maria Konopnicka w wspomnianym już liście do Antoniego Wodzyńskiego. Z tego samego listu pochodzi dziwne i zastanawiające zdanie. Mało pamiętam matkę. Dziwne o tyle, że w chwili śmierci scholastyki wasiłowskiej Maria nie jest już dzieckiem, ale 12-letnią panienką. Dlaczego więc nie może lub nie chce przywołać w pamięci tej, która dała jej życie? Na to pytanie bardzo trafnie odpowiada Halina Sutarzewicz.
Mówi się często o tym, że w utworach Konopnickiej odbiła się tęsknota za ciepłem macierzyńskiej miłości, że serdeczne uczucia dla różnych prostych kobiet, Anuś czy Urbanowych, stąd także płyną, że one wychowały poetkę. Popatrzmy trochę na życie małej Mani i los pani scholastyki, jak na życie zwykłych ludzi, niezaplątanych w sprawy literatury. Młoda, przypuszczalnie nie bardzo zdrowa kobieta, umarła mając lat 34, która od 21 roku życia co 2 lata lub nawet częściej wydaje na świat dziecko. Czy może w tych warunkach wiele uwagi poświęcać 2 najstarszym córkom? Czy nie można sobie wyobrazić, że jedna z nich, przewrażliwiona, a w każdym razie bardzo uczuciowa, będzie cierpiała nad swoim opuszczeniem, zaniedbaniem na korzyść młodszego rodzeństwa?
Subtelna, wrażliwa natura dorastającej dziewczyny, pozbawiona macierzyńskiego ciepła, potrzebuje miłości. Nie znajdzie jej w domu rodzinnym, nie znajdzie jej również u boku tego, który w 1862 roku powie: ślubuję ci miłość aż do śmierci. Potrzeba miłości widoczna jest w twórczości Konopnickiej, choć jak mówi Jadwiga Petrażycka-Tomicka:
mało i krótko mówi Konopnicka o sobie, o pragnieniu szczęścia dla siebie, o własnych zawodach i goryczach życia. Zaledwo wzmianka o własnych uczuciach, siebie na pierwszym planie nie umieszcza. Nie przemilcza wszakże swoich marzeń, uczuć i przeżyć, które pozwalają jej głębiej wnikać w istotę życia innych ludzi.
Tak jest w istocie, jednak tęsknota za miłością pojawia się raz po raz w twórczości autorki Roty. I w przepaści świeci słońce, gdy w nią patrzy dwoje, pisze w wierszu w Jarze. W innym utworze wyzna:
po drodze tej bez końca chodziliśmy we troje, ten jasny promień słońca i ja, i serce moje. Ja byłam wędrownicą w krainę marzeń złotą, a słońce dnia źrenicą, a serce me sierotą. I szliśmy w ludzkim tłumie, słoneczny promień w złocie, a za nim ja w zadumie, a serce me w tęsknocie.
Swe gniazdo sieroce opuszcza Konopnicka w 1862 roku, przenosząc się ze świeżo poślubionym małżonkiem do Bronowa w powiecie łęczyckim. Jak łatwo obliczyć, przyszła poetka spędziła w Kaliszu 12 lat. W roku 1855 przebywała na pensji sióstr sakramentanek w Warszawie. 12 lat to tak dużo czasu, zważywszy na fakt, że obejmują one okres dorastania młodej dziewczyny. Na pewno Gród nad Prosną miał wpływ na kształtowanie osobowości przyszłej pisarki, choć nie tu autorka Roty odkryła swoje powołanie. W przedmowie do wydania poezji Marii Konopnickiej, wydanych przez wydawnictwo Gebetnera i Wolfa, Henryk Sienkiewicz pisał:
ona mówi i śpiewa, zarówno za istoty, jak i za rzeczy, które albo nie umieją uświadamiać własnego bytu, albo są nieme. To znaczy naprzód, że wszyscy wydziedziczeni, a więc starcy, wdowy, sieroty, którym głodno, chłodno, pusto i źle na świecie, wszyscy, którzy jęczą pod przemocą praw naturalnych i społecznych, pod pogardą i niemiłosierdziem możnych, gdyby mogli i umieli wypowiadać w pieśni swoją niedolę i swoje bóle, wypowiadaliby je jej słowami. Ona jest ich skargą wobec nieba i orędowniczką wobec sytych.
Trudne i gorzkie dorastanie w surowym, pozbawionym ciepła i czułości domu, jak również późniejsze doświadczenia życiowe poetki, sprawiają, że wrażliwa na ludzką krzywdę kobieta przemówi w imieniu tych, którzy bezradni wobec otaczającej rzeczywistości nie umieją walczyć o lepsze życie. Powie prawdę o ludzkiej glinie, wtłoczonej przez walec historii. I co najważniejsze, że utwory Konopnickiej dziś nie straciły ze swej aktualności.
Wąską ścieżyną, co wije się wstęgą, między pulkami jęczmienia i żyta, szedł blady, nędzną odziany siermięgą, wolny najmita. I nigdy wyraz nie był dalszym treści, jak w zestawieniu takim urągliwym. Nigdy nie było tak głuchej boleści w jestestwie żywym. Rok ten był ciężki. Ulewa smagała srebrnym swym biczem wiosenne zasiewy. I ziemia we łzach zaledwie wydała słomy a plewy. Z chaty, za którą zaległy podatki, wygnany nędzarz nie żegnał nikogo. Tylko garść ziemi zawiązał do szmatki i poszedł drogą. W powietrzu ciche zawisły błękity, echo fujarki spod lasu. Wschód wita, stanął i otarł łzę połą swej świty. Wolny najmita. Wolny, bo z więzów, jakimi go przykuł, rodzinny zagon, gdzie pot ranił krwawy, już go rozwiązał bezduszny artykuł twardej ustawy. Wolny, bo nie miał dać już dzisiaj komu świeżego siana, pokosu, żłoba. Wolny, bo rzucić mógł dach swego domu, gdy się podoba. Wolny, bo nic mu nie ciąży na świecie. Kosa ta chyba, co zwisła z ramienia. I nędzny łachman sukmany na grzbiecie. I ból istnienia. Wolny, bo jego ostatni sierota, co z głodu opuchł na wiosnę, nie żyje. Pies nawet stary pozostał u płota i z cicha wyje. Wolny, wszak może iść albo spoczywać, albo kląć z grzytem tłumionej rozpaczy. Może oszaleć i płakać i śpiewać, Bóg mu przebaczy. Może zastygnąć jak szrony od chłodu, bić głową w ziemię, jak czynią szaleni. Od wschodu słońca do słońca zachodu nic się nie zmieni. Ubogi zagon u nędznej swej chatki i mokrą łączkę, i mszary, i wrzosy obsadzi urząd. Podatki, podatki, ty idź do kosy. Idź, idź, opłatę do kasy wnieść trzeba, choć jedno ziarno wydadzą trzy kłosy. I choć nie zaznasz przed cały rok chleba, idź, idź do kosy. Czegoż on stoi? Wszak wolny jak ptacy. Chce niechaj żyje, a chce niech umiera. Czy się utopi, czy chwyci się pracy, nikt się nie spiera. I choćby garścią rwał włosy na głowie, nikt się, co robi, jak żyje, nie spyta. Choćby padł trupem, nikt słówka nie powie. Wolny najmita.
Słusznie zauważyła Alina Brodzka, mówiąc, autorka obrazków więziennych i Panny Florentyny najdalej chyba ze swych współczesnych wyszła na spotkanie ludziom nizin, wnikając w tajemnice ich przeżyć, cichych tragedii, dotkliwych walk duchowych. W losach swych plebejskich bohaterów dostrzegła nie tylko ich społeczną krzywdę, odsłoniła w nich indywidualności ludzkie, wydarła je z bezimiennego tłumu, okazała niespodziewane bogactwo osobowości. W ten sposób najskuteczniej może obalała przesądy wyrosłe z pogardy i niewiedzy, ujawniła wspólnotę przeżyć ludzkich wbrew barierom i przepaściom społecznym. Z Kaliszem związane są trzy nowele Konopnickiej: Anusia, Urbanowa i Józefowa. Stary Gród nad Prosną ma swoje miejsce również w poezji Marii Konopnickiej i to aż czterokrotnie, zważywszy na fakt, że Asnyk poświęcił Kaliszowi tylko jeden utwór. Na szczególną uwagę zasługuje wiersz zamieszczony w zbiorze Linie i dźwięki z 1897 roku i zatytułowany Memu miastu. Nie ma w nim arkadyjskich tonów, nie ma wyidealizowanego obrazu miasta, nie ma sielankowości i szczęścia, jest prawda trudna i gorzka jak życie.
Wychowałeś ty mnie, grodzie, na swym chlebie, na swej wodzie, na tym chlebie z piołnami, na tej wodzie z mymi łzami. Nie słowika wykarmiły miody twoje i kołacze, lecz zazulę umogiły, co pod chmurnym niebem płacze. Nie wyrosłam tobie kwiatem, nie zabłysłam ci jak gwiazda, lecz tułaczo poszłam światem z sierocego mego gniazda.
Jest w tym wierszu również widoczna silna więź uczuciowa łącząca poetkę z Kaliszem. Jest nadzieja i pragnienie spędzenia w nim ostatnich lat życia.
Może jeszcze kiedy przecie przełamie się z tobą chlebem, może usnę, tak jak dziecię, na twym łonie, pod twym niebem. Szykuj, że mi tam gospodę i dom cichy między swemi. Na niewielką mą urodę dość ci będzie garść ziemi.
16 grudnia 1888 roku w czasopiśmie Kaliszanin ukazał się wiersz zatytułowany Kaliszowi. Drugi wiersz o tym samym tytule napisała Maria Konopnicka w Żarnowcu 10 sierpnia 1907 roku. Ukazał się on w kalendarzu na Szkołę Rzemiosł na rok 1909. W tym samym kalendarzu zamieszczona jest również kompozycja Henryka Melcera do słów wiersze. Autorka Roty poświęciła Kaliszowi jeszcze jeden utwór, Zgorzałemu miastu. Napisany w 1904 roku wiersz jest zapewne wspomnieniem wielkiego pożaru z 1852 roku, którego świadkiem mogła być 10-letnia wówczas Maria Wasiłowska. Po wybuchu I wojny światowej utwór ten traktowano jako proroczą wizję autorki zapowiadającej największy w dziejach miasta pożar po zbombardowaniu Kalisza przez Prusaków w sierpniu 1914 roku. W Grodzie nad Prosną miał miejsce również debiut poetycki Konopnickiej.
Zdaje mi się, że pierwszy mój jakiś wierszyk pod tytułem Zimowy ranek, lichota od jakaś, drukowany był w Kaliszaninie, do którego posłałam ten utwór w wielkiej tajemnicy pod pseudonimem.
Wiersz Zimowy poranek ukazał się w 37 numerze Kaliszanina z dnia 10 maja 1870 roku pod pseudonimem Marko. Dziś w Kaliszu niewiele pozostało po autorce i maginy. Tablica pamiątkowa na frontowej ścianie domu, w którym mieszkała poetka, jest jeszcze tablica pamiątkowa poświęcona matce Konopnickiej w krucie kościoła ojców jezuitów. Na cmentarzu, na którym została pochowana, próżno by szukać grobu scholastyki wasiłowskiej. Mówiąc o Marii Konopnickiej, nie można nie wspomnieć o jej utworach przeznaczonych dla dzieci. Sama, obarczona liczną grobatką pociech i trudem i wychowania, a przede wszystkim utrzymania, stworzyła dla nich barwne i żywe wiersze, powiastki pozbawione nadmiernego dydaktyzmu i moralizatorstwa. Ona pierwsza pokazała, że może uczyć bawiąc, że dziecku należy pokazywać świat radosny, szczęśliwy, lecz przede wszystkim jemu bliski. Jako autorka dla dzieci zadebutowała w 1884 roku w zbiorku Światełko, dedykowanym dzieciom przez wybitnych pisarzy i pedagogów. Zamieściła tam powiastkę Jak się dzieci w Wronowie z Rozalią bawiły. Wyraźnie odwołując się do obserwacji dzieci i własnych wspomnień z okresu pobytu w Wronowie i Gusinie. W 1902 roku w Darze od Narodu dla uczczenia 25-lecia pracy pisarskiej ofiarowano jej domek z ogródkiem w Żarnowcu. Maria Konopnicka zmarła 8 października 1910 roku we Lwowie.
W Kaliszu, przed gmachem dawnego studium nauczycielskiego, stoi pomnik Konopnickiej. Granitowy pomnik poetki znajduje się także w Warszawie, w Ogrodzie Saskim. Z napisem Marii Konopnickiej Dzieci. To właśnie z tym pomnikiem związany jest uroczy wierszyk Wandy Chotomskiej, zatytułowany Gdzie jest Pani Konopnicka? Oto jego fragment. Pobiegła prędko do ogrodu. Dygnęła grzecznie przed pomnikiem. Podała pani Konopnickiej książkę z niebieskim bukiecikiem. Proszę o podpis, powiedziała. No i dostała podpis taki, że teraz strasznie jej zazdroszczą wszystkie dziewczyny i chłopaki. Miłej dziewczynce z miasta Giżycka, która przyniosła mi niezabudki, składa swój podpis. Maria Konopnicka. Maria Konopnicka i krasnoludki.
Drodzy słuchacze, przed chwilą wspominaliśmy tę, która spędziła 12 lat w Kaliszu, tę, której poetycka dusza wlewała w serca ludzi otuchę, nadzieję, radość i odwagę. Mowa oczywiście o Marii Konopnickiej. Tę audycję pełną wspomnień ważnych i istotnych przygotowali pani Aneta Kolańczyk i pan Janusz Wysogląd, którym składamy bardzo serdeczne podziękowania, a tymczasem